Ezra coś dużo mówił, czy dużo mówił o judaizmie, tak? Chciałbym zacząć. Prawie?
O Izraelu.
O Izraelu. Kobiety są precyzyjniejsze. Właśnie tak było. Chciałbym w tym zandesem jakoś tak trzeba ludzi się uczyć. I chciałem powiedzieć, że to bardzo dobrze, że dzisiaj w niedzielę mamy sabat. Ale też nawiążę do mojego przedmówcy i otworzymy sobie Księgę Koheleta na temat mądrości. I ten tekst nie był cytowany, bo jest kontrowersyjny. A tu jest powiedziane tak, 10 rozdział, 1 werset, jak macie, otwórzcie, jest napisane: martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą niż mądrość i chwała, cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Tak? Czasami ludzie czytają to na odwrót. Cenniejszą jest mądrość, czy nie, cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty. Ale już mi ktoś tak cytował, ale to nie jest, że odrobina głupoty jest cenniejsza, tylko cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Ale chciałbym się zapytać, z czym jest powiązana mądrość?
Z bojaźnią.
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A co to jest bojaźń Pana?
Nienawidzieć
zła, to jest szacunek do Boga, to jest utożsamianie się z Bogiem, tak? Bo czasami odrywamy pewne pojęcia i wyrywamy je z kontekstu i one jakby traciły swoje pełne znaczenie, tak? Wielu chrześcijan nie ma szacunku do siebie nawzajem, tak? Popatrzcie, ja swoim rodzicom zakazałem oglądać dzienników czy wiadomości telewizyjnych. Bo kiedy przyszedłem, to znowu gdzieś jedziesz, tyle wypadków było, tak? A już później doszło do takiej schizy, że po drogach to jeżdżą tylko kierowcy chrześcijańscy, a reszta to pijacy. I mówi, popatrz, jest mało, jak mało chrześcijańskich kierowców, każdy inny to pija, to cię zabije. Bocznymi drogami gdzieś tam albo powoli. Przecież to można umrzeć, tak? Więc ludzie mówią, czy media podają, ale nie tylko media, dzisiaj od mediów uczymy, że przekazujemy sobie głównie takie złe wieści, bo ich się słucha, tak? Ale dobrych wieści nie chcemy przekazywać. Ja pamiętam, jak nagrano taki program na Poddaszu, jeden chyba z pierwszych odcinków, z Arturem Pawłowskim. I on tam, taka krótka wzmianka jest o mojej posłudze, kiedy byłem w Kanadzie na niego. I później zadzwoniło kilka telefonów i ludzie do mnie mówią: ty, to jednak te proroctwa się spełniają. Do tej pory wszystkie negatywne wieści o tobie słyszeliśmy. Ja mówię, spełniają się, ale nikt nam tego nie mówi. Wszystko negatywne. Pierwsza informacja w internecie jest pozytywna, tak? Że coś się wypełniło. To niesamowite. Dlaczego ludzie nie mówią dobrych rzeczy? Dlaczego nie mówią dobrych rzeczy? Dlaczego nie cieną się swoim świadectwem? Jak się cieną, to już w takim wąskim gronie, ale dlaczego się nie dzielić, że tak jak się przy śniadaniu rozmawialiśmy, dlaczego się nie dzielić, że tu jest dobra obsługa? Dlaczego się nie dzielić, że dbają o nas? Że jest troska o to, żeby ludzie byli, że jest gabinet uzdrawiania, że czy pokój, tak? Jest ktoś, kto się modli o uzdrowienie. O tak powiem lepiej, znowu to przekręci. Że jest ktoś, kto ma posługę duszpasterską. Że jest ktoś, kto ma posługę uwalniania. Że jest ktoś, kto jeżeli masz problemy w biznesie i nie umiesz zarządzać finansami, może ci udzielić porady. Może nie gotowych rozwiązań, ale porady, tak? Że jeżeli masz potrzebę, to przychodzisz i na ile będą umieć, na ile się poddadzą Bogu, na tyle ci usłużą, ale jest taka chęć, tak? Czyli jest też wzrosty, bo jeżeli człowiek coś praktykuje, to wcześniej czy później się czegoś nauczy, nawet jak nie umiał, tak? Dlaczego o tym nie mówimy? A może byśmy podjęli decyzję, że pojedziemy do swoich domów i nie będziemy przemieniać, rewolucjonizować naszych kościołów, ale będziemy mówić dobre rzeczy na temat tej konferencji. Bo to jest dobra konferencja. Tak? Nie wyciągają od nas pieniędzy, chociaż zbieramy pieniądze na pokrycie kosztów, ale to nie jest żadna manipulacja, prawda? A znam konferencję, gdzie ludzie karty czy pożyczki zaciągają, kartą kredytową płacą, tak? A później mówią, co myśmy zrobili, teraz musimy to spłacać. Czyli wychodzi się naprzeciw ludziom, potrzebom ludzi. Słucha się potrzeb tego, co jest w terenie i kiedy ludzie przyjadą, chce się na to odpowiedzieć. Tak? Nie zawsze to jest pewnie perfekcyjne, bo nie jesteśmy perfekcyjni. Jesteśmy ludźmi ułomnymi, którzy gdzieś tam w różnych momentach życia swojego są i w różnych emocjach są. I w różnym poznaniu są, ale na pewno założeniem jest, żebyście dostali tu odpowiedzi, pomoc. Żeby to nie było tylko spotkanie towarzyskie, miłe, przyjemne, przy herbacie, kawie na, i cieście siostrom, które tu sprzątają i przynosiły mi herbatę. Kawy mi nie przyniosły, bo nie chciałem, ale herbatę, tak? I tyle ciasta, że musiałem później jeszcze rozdawać. Bardzo dziękuję, bo to jest wielka praca, wielka służba, tak? I zostaliśmy ubogaceni przez to, ja i inni. Drodzy, Bóg powołał nas, żebyśmy coś robili dla Boga. Powołał nas, żebyśmy służyli w taki sposób, aby Kościół mógł wzrastać i żeby ludzie wiedzieli, że są ważni. Nie, żeby są tylko do czegoś potrzebni, ale że są ważni. Chcemy się nad wami pochylić i powiedzieć, współczujemy wam. Możemy się pomylić, ale i tak chcemy wam pomóc, tak? Drodzy, mamy gdzieś różne potrzeby. Między innymi tego typu konferencje czy spotkania z Bogiem powodują, że Bóg nas od wewnątrz przemienia. Przemienia sposób myślenia, przemienia nasze serce, ono staje się bardziej wrażliwe, przemienia nasze reakcje. Uczymy się bardziej kulturalnie się też nie odzywać choćby, tak? Nie burczeć na siebie, nie fuczeć na siebie. Uczymy się życia społecznego. Wielu ludzi się wyalienowało i nie umie już rozmawiać. Ja chcę z kimś pogadać, idą na jakiś portal społecznościowy. Ale nie umieją wprost, między sobą, tak? I my się tu tego uczymy, przebywamy razem. Ale też Bóg pokazuje tutaj nam nasze wady. Tak? Pokazuje. Gdybyśmy nie mieli zdiagnozowanej wady, gdybyśmy nie mieli zdiagnozowanej dolegliwości, byśmy nie wiedzieli, czy was nie wyjść, tak? Przeczytam wam tekst. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 11-26. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, zażądali od niego znaku z nieba. A westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden muchenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszu i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście? 7 chlebów dla 4000. Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? I przybyli do Betsajdy i przeprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł: spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. i odesłał go do domu jego, nakazując, tylko do wsi nie wchodzi. I wyszli faryzeusze, a przecież nie wyszli tak sobie. Przychodzili, bo Jezus coś czynił. Widzieli Jego cuda, słyszeli Jego naukę. On jak miał 12 lat, to był Jezus w świątyni, pamiętacie, tak? I faryzeusze i uczeni w piśmie byli zadziwieni Jego mądrością. Bo kiedy mówił, to mówił nieprzeciętnie. To dotykał sedna sprawy. On nie mówił ogólnie, tak? On nie szukał dróg wyjścia takich pobieżnych, powierzchownych. On dotykał sedna sprawy. I oni dobrze wiedzieli, o czym on mówił. Dlatego chcieli go słuchać. Ale jednocześnie to, co mówił, burzyło ich porządek. Więc nie chcieli się temu poddać. Więc mieli dylemat. Znacie takich ludzi, którzy chodzą na nabożeństwa, na konferencje i mają ciągle dylemat. Co się ciągnie, a ciągle nie chce się poddać. Bo to kosztuje ich przemiany, tak? Nie chciałbym powiedzieć, że to są faryzeusze, ale faryzeusze byli podobni. Nie chcieli się poddać pod przemianę. Nie chcieli ulec. Nie chcieli się przemienić. Ciągle chcieli być w tym samym miejscu. Tylko chcieli, żeby kogoś motywować, tak? Pewien człowiek do mnie kiedyś powiedział, wiesz, ja cię atakuję na różnych miejscach, nie dlatego, że cię nienawidzę. Tylko chcę, żeby się o tobie mówiło i żeby twoja służba wypłynęła. To jest ciekawe. O kimś źle mówić po to, żeby jego służbę rozbudować. Ciekawe podejście, tak? Faryzeusze właśnie tak podchodzili do sprawy. Więc im zależało na tym, żeby ciągle jeszcze przyjść do Jezusa i powiedzieć, a może jakiś znak, a może jakiś cud, tak? A kiedy zrobiłby ten znak albo cud, powiedzieliby, popatrzcie, on to robi, żeby się budować. On się tym syci. To jest jedyna jego nadzieja. To jest jedyny jego cel. To jest człowiek zadufany w sobie. To jest człowiek, który o sobie myśli. To jest człowiek, który siebie prezentuje, tak? Wiecie, że Jezus uciekł wtedy, kiedy chcieli go ukoronować? Nie cierniem, tylko królem obwołać, tak? Powiedział, muszę kazać i do wioskach. I poszedł sobie do wiosek, tak? Czyli nie chciał się manifestować w sensie takim, że go tylko poznali. On chciał przemieniać okoliczności, tak? Oni przyszli i powiedzieli, zrób jakiś znak albo cud. Niby nam coś gra, już zaczynamy łapać, ale zrób cały znak albo cud, to wtedy pójdziemy za tobą już. Ale Jezus znał ich serca. W jednym miejscu jest powiedziane, że nie potrzebował świadectwa o człowieku, tak? On znał serca ludzkie. On po prostu je znał. On się nie mylił. Ktoś mógł powiedzieć, jak on się mógł tak zachować? Bo znał serca ludzkie, tak? On wiedział, że ktoś mówi, a tak naprawdę inaczej myśli. I Jezus wezwnąwszy w duchu swoim, że a czemu ten naród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, temu rodowi znak nie będzie dany. Nie. I nie dał im znaku. Ale w innym miejscu jest powiedziane, zaraz do tego wrócimy, że Pan Jezus powiedział temu rodowi, żaden inny znak nie będzie dany oprócz znaku Jonasza, tak? I tak a propos proroczego, pojawił się ten znak Jonasza, czy nie? Tak, czy nie?
Tak.
A jaki to był znak Jonasza? Że Jezus powinien być?
3 dni i 3 noce,
a był ile?
Półtora.
Jedna noc mniej i na pewno 2 dni mniej, tak? Bo w piątek wieczorem był pochowany w grobie, a w niedzielę rano po świcie, kiedy kobiety już tam poszły, już go tam nie było, tak? To jaki to znak Jonasza, tak a propos? Ludzie się czepiają o dokładność proroctw.
A w czwartek wieczorem był już pojmany. Czy po północy, tak?
No ale to Jonasz to... To nie o to chodziło, miał być w łonie ziemi, tak? 3 dni i 3 noce. A nie był 3 dni i 3 noce. No to jakie to proroctwo? A Pan Jezus to powiedział. Myślę, że się nie pomylił, ale nie do końca chodzi o pewne precyzje. Czy zwróciliście uwagę, że to, co cytuje Paweł ze Starego Testamentu, nie zawsze jak się odniesiecie do tego w Starym Testamencie, nie dokładnie tak brzmi w Starym Testamencie? To co, kłamał? Więc zrozumcie, że chodzi o przekaz pewien, a nie o jakieś niepotrzebne szczegóły czasami, tak? Bo w sumie, gdybyśmy liczyli dzień, że w ogóle w tym dniu się wydarzyło, no to był 3 dni, no niekoniecznie 3 noce, ale 3 dni to byśmy policzyli, tak? Bo w jednym dniu, drugim cały był i na początku trzeciego. Ale drodzy, proszę?
3 kalendarzowe,
nawet właśnie. Dziękuję za to, że uciekło. 3 kalendarzowe, ale na pewno nie 3 noce. Więc jeżeli ludzie się czepiają, że zawsze w Biblii są proroctwa takie, wiecie, akuratne i w ogóle, to zobaczymy, że nie. Jonas przyszedł do Niniwy i też prorokował się i spełniło, tak? A Bóg go przymusił do tego. To nie tak, że on chciał, halleluja, to teraz im dołożę, tak? No po prostu był przymuszony, żeby pójść. I później siedzi i płacze pod krzewem rycynowym i mówi, no, wiedziałem, że mi to zrobisz, tak? Wiedziałem, że się nie stanie. Bo to nie chodziło o to, żeby zabić 120 tysięcy ludzi, tylko chodziło o to, żeby ich pokutowali, tak? Zrozumcie, że jest pewna idea. Ale wracamy do historii tutaj, tak? Drodzy, opowiem wam moją historię. Kiedyś na początku nie wiodło mi się, znaczy nie wiodło w sensie i błędy robiłem, ale też nie było pola pracy na polu proroczym, tak? Bo ludzie byli niechętni do tego. To niezależnie od... Wydawało mi się, że jestem człowiekiem pokornym. Wydawało mi się to, z podkreśleniem, tak? I myślałem sobie, chyba mam właściwe serce, tak? Ale po pewnym czasie, kiedy już była taka pustynia, to aż serce moje krzyczało, niech się coś stanie, niech ludzie zobaczą, tak? Niech będzie potwierdzenie. Niech zobaczą, że to działa, tak? No i po jakimś czasie zaprosił pastor do takiego dosyć dużego zboru i mówi, wiesz, tak naprawdę to nie do końca szanuję tą służbę, ale ludzie chcą, więc sobie pomyślałem, niech przyjedzie, zobaczymy, tak? I przyjechałem do niego, do domu, tam zjadłem coś i poszedłem, powiedział, muszę się przygotować, poszedłem i mówię się, Boże, naprawdę mnie tu użyj. Po prostu proszę cię, tak? Nie może być żadnej plamy, żadnego błędu. To musi być transparentne, takie. I słowo wygłosiłem. Ludzie byli zachęceni i wyszło kupę ludzi do przodu. I on, pastor do mnie podchodził, czy mogę z tobą się modlić? Tak? Ja bym jakiś kontroler, ale jak chcesz, to bardzo proszę. Podchodzę do pierwszej osoby, modlę się i nic nie mam. Po prostu tak pusto, że aż dudni. I modlę się i modlę i się spociłem i nic. Im więcej się modliłem, tym więcej nic było. Ale ten pastor mnie trąca w bok i mówi, Ryszard, nie masz nic? Ja mówię, poczekaj chwilę. On mówi, ale ja mam coś. A to człowiek, który nie prorokował. Ja mówię, jak masz, to mów. I on mówi, wiesz, do tego człowieka przekazał słowo, ale takie słowo, że aż po prostu mi się zrobiło przyjemnie. Podeszliśmy do drugiej osoby, a później do wszystkich i do żadnej słowa nie miałem. Do nikogo. Przy trzeciej osobie i czwartej już chciało mi się płakać. Hańba! Zapowiedzieli, prorok przyjechał. Zrobili nabór ludzi. Reklama. A tutaj zero. Zero. A on do wszystkich ludzi miał słowo prorocze. Do każdego jednego. Przyjechałem do domu, siadłem przed Bogiem i mówię, Boże, znowu ze mnie głupka zrobisz. Jak ty możesz to robić? Kazałeś mi zrezygnować z pastorowania. Poświęciłem się. Kazałeś mi zrezygnować z mojego zawodu. Poświęciłem się. I teraz zrobiłeś ze mnie głupka. Kto teraz będzie mnie chciał? Przecież to pójdzie w teren. Tak? A Bóg mówi, bo chciałeś coś udowodnić. Twoje działania nie wynikały z mocy prawdziwych, z właściwych motywacji. Jeżeli będziesz miał takie motywacje, to tak ci będę robił. Twoje motywacje muszą być szczere. Ty nie musisz nikomu nic udowadniać. Jeżeli ja kogoś powołuję, ja za nim staję. I przygotuj się na to, że czasami będziesz miał pewne rzeczy niezrozumiane, że ludzie będą cię atakować. I Bóg mi powiedział, na początku, kiedy cię powoływałem, byłem uczciwy w stosunku do ciebie i ci powiedziałem, że czeka cię bardzo trudna służba. I że wiele rzeczy nie będziesz rozumiał i wiele będziesz płakał. Powiedziałem, Panie, ale ja tego nie rozumiałem. Ja nie rozumiałem, że to tak może być. Ja myślałem, że to tak poboli chwileczkę, tak? A to okazuje się, że nie do końca. I chcę wam powiedzieć, że do dzisiaj czasami się to zdarza, bo człowiek jest łomny, ja jestem łomny, że jeżeli chcę komuś coś udowodnić, to jest w toku. Albo nie ma słowa, albo nic, tak? Pamiętam jeszcze inne wydarzenie. Był taki czas, pierwszą moją wtopę taką wielką, o której się dzisiaj w Polsce mówi, było to, że prorokowałem, że będzie córka, a był syn. Nie, syn miał być, a była córka. Do dzisiaj to pamiętam. Tam były inne jeszcze rzeczy. Już nie chcę mówić, bo to przykre rzeczy. Dla mnie przykre, dla mnie przykre. Więc nie chcę o tym mówić, tak? Ale nauczyłem się, książki tak podają, jeżeli chodzi o małżeństwo, o potomstwo i o biznes, nie powinno się modlić i prorokować. Modlić tak, ale prorokować nie, bo to różnie wychodzi i później więcej bałaganu jak pożytku, tak? No ale i pomyślałem sobie, kiedy mi się to wydarzyło, powiedziałem, oni jednak mądrze mówią. To nie można być takim uczuciowym, tylko współczuć człowiekowi i we współczuciu pójść i prorokować, tylko trzeba takim być mądrym. Na ten temat nie prorokuję, tak? No ale niedawno, może od 3 lat zaczęło się tak, że modliłem się o kilka kobiet, które nie mogły mieć dzieci. Ale nie modliłem się, żeby miały dzieci. W innej sprawie przyszły. Czy małżeństwo, czy sama kobieta, modliłem się. I było słowo, musisz mieć za rok, albo za ileś tam czasu. I zaczęły mieć. I sobie pomyślałem, Boże, po prostu wyjdź. Czasami cię, pamiętam, jedna rodzina odchodziła ode mnie już, wyszła, wychodziła z pomieszczenia, tak dużo pomieszczenia w dwa. I ja od drzwi zawołałem, mówię, słuchajcie, mam jeszcze słowo, bo oni prorokowali i oni wyszli, wychodzili. Chodźcie. Powiedziałem, zaraz po tej porze urodzicie syna. I urodzili syna, tak? I to wyszło ze mnie, ja nie wiedziałem jeszcze, co mam do przekonania, powiedziałem, że mam słowo. Oni przyszli, ja otworzyłem usta, chciałem im coś powiedzieć, wyleciało mi to słowo. I zanim nie zatrzymałem, to już powiedziałem, tak? Co ja narobiłem? Boże, w topę zrobiłem kiedyś, już nie chcę ten temat prorokować. I wyszło słowo w tym kierunku, tak? I mieli syna, czy mają syna. A później pojechaliśmy, już kilka takich wydarzeń było, więc nabrałem pewności. Bóg zaczyna mnie używać, żeby dzieci miały, kobiety miały dzieci, tak? Więc pojechaliśmy. Mi się ich zrobiło. I powiedziałem, wiecie co? Ja nie wiem, jak to jest, ale i złożyłem świadectwo, że tu się modlię, tu. I może mogliby się o was pomodlić. Oni tak bardzo, nie bardzo chcieli. Ale w końcu ona mówi, no dobra, jak chcesz, to się pomóc. I nie było dziecka i nie ma do tej pory. Kiedy wracałem, Bóg mi powiedział, byłeś nachalny i chciałeś coś udowodnić sobie. Dlatego tego nie będzie. Nie możesz robić coś na pokaz. Nie musisz sobie udowadniać. Kiedy Cię powołałem, dałem Ci namaszczenie. Nie musisz nikomu nic udowadniać, szczególnie sobie. Jeżeli będziesz chciał udowadniać, będziesz miał w plecy. Cię? I zrozumiałem, że musi być szczerość podejścia. Tak jak początkiem mądrości jest bojaźń pańska i zrozumiałem, że musi być bojaźń pańska, tak? Nie może być taki, bo ja coś, tak? Bo ja jestem lepszy, bo ja coś potrafię, bo mnie Bóg używa. Bo Bóg może każdego użyć, tak? Jeżeli czuję się tylko Bogu podda, to Bóg może każdego użyć. A jeżeli zaczynamy się robić gwiazdami, to Bóg wie, jak nas poniżyć, tak? I często to boli. I mogą cię później długo ci to długo pamiętać. I to idzie za tobą. Z drugiej strony powiem wam, to dobrze, jak to idzie za człowiekiem. Bo człowiek pamięta, że musi być pokorny, tak? Inne wydarzenie, no powiem, niezwiązane z tym. Pewna kobieta była podejrzana o cudzołóstwo. I, no ale jak to mówią, nikomu za materac nie służy. Jak to udowodnić, tak? Jeżeli nie ma agenta, który tam zdjęcia jakieś zrobi. Odbywało się wszystko na pomówieniach. Ja musiałem to rozstrzygnąć. Modliłem się do Boga Boże, nie mam danych wyjściowych, żadnych, oprócz podejrzeń, że ta kobieta jest w cudzołóstwie. Co mam zrobić? I po kilku dniach Bóg mówi, otwórz Biblię, przecież znasz Biblię. Dlaczego nie idziesz do Biblii? I mówię, ja znam Biblię, ale nie znam takiego miejsca. A tam jest w czwartej Mojżeszowej, otworzyło mi się na czwartej Mojżeszowej, tak sobie otworzyłem Biblię, tam była czwarta Mojżeszowa i na górę postępowanie z kobietą podejrzaną o cudzołóstwo. Boże, jest przepis. I tak jest dokładny przepis. Kapłan zrobi wodę gorzką. Zamiecie się podłogę i z tego kurzu. Zrobi się wodę gorzką. I wezwie się tą kobietę. To jest chyba szósty rozdział. I wezwie się tą kobietę i powie się jej, jesteś podejrzana, twój mąż cię podejrzewa o zdradę. Jeżeli to jest prawdą, to się przyznaj. Jak ona się nie przyzna, to dasz jej wypić wodę goryczy i powiesz, jeżeli to jesteś jednak cudzołożnicą, to nie wspuchną twoje biodra, nie rozejdą się twoje kości, nie gniewnie się. Ale jeżeli nie jesteś cudzołożnicą, to niech ci się to nic nie stanie, jesteś wolna, błogosławiona, podobnie, tak? I ja nie mam odpowiedź. Zwołałem Rady Starszych. Wezwaliśmy tą kobietę, przedstawiłem sprawę, powiedziałem do niej tak. Podłogi zamiętą nie będę, bo to nie te czasy. Znaczy podłoga była czysta. Ale powiem ci to, bez wody goryczy, jeżeli jesteś cudzołożnicą, się przyznaj. Ona mówi nie. Ja mówię, to teraz jako kapłan, jako autorytet mówię ci, jeżeli kłamiesz, jeżeli jesteś cudzołożnicą, niech rozejdą ci się biodra, niech rozejdą ci się kości i niech gnije twoje ciało. Ale jeżeli jesteś czysta, bądź uświęcona i przyjdzie do ciebie błogosławieństwo. Za dwa miesiące zaczęły puchnąć jej biodra, zaczęło gnić jej ciało, takie dostała jakieś, nie wiem, wypryski, wrzody, różne rzeczy. Pokutowała, tak jak umiała, nie do końca tak jak chciałem, ale pokutowała. Ale przyszła do mnie i mówi tak, z kośćmi jest ok, z biodrami jest ok, ale wrzody zeszły z innych miejsc, ale niestety zostały takie, nie wiem, taki jak młodzień czy trądzik, nie wiem, coś więcej, takie wiecie, rzeczy. I mówi, dlaczego? Ja mówię, ile razy spojrzysz w lustro? Pamiętaj, że nie wolno coś złożyć. Ile razy? Powiedziałem, zostanie. I do dzisiaj to mam. To już nie zniknęło. Powiedziałem, bo ty masz tą naturę. Ty do końca nie pokutowałeś dobrze. Więc ile razy spojrzysz w lustro? Zobaczysz, że nie warto. Zobaczcie. Drodzy, ja różne drastyczne rzeczy robię. Nie wszyscy mnie lubią. Więc powiem wam, Jezus nie dał im znaku. Nie dał. Bo ci ludzie nie byli szczerzy. Ale postanowił, że ze swoimi uczniami będzie szczery. Więc kiedy wszedł do łodzi, mówi, popatrzcie, strzeżcie się takiego kwasu, faryzeuszu i Herodów. Strzeżcie się, bo ci ludzie dobrze niby mówią, ale tak naprawdę kwas jest w nich. Strzeżcie się tego kwasu. A tak a propos, dlaczego Salomon zgrzeszył na koniec? Zastanawialiście się dlaczego? Mój znajomy był takim, jak się domokrążcą, tak? Domokrążcą raz dwa? I mówił, zanim się nawróciłem, to różne rzeczy sprzedawałem jako domokrążca. Jak lubiamy wybierać domy starszych ludzi. I na przykład mnie przychodził i sprzedawał cele. Był taki moment, że sprzedawał cele. I przychodził do dziadków, siedzą tacy 80-latkowie, czy 70-latkowie. To już jest kres życia. Mają odnowiony dom, bo im dzieci pomogły, tak? Wszystko odnowione, błyszczy, fajnie. Wreszcie dziadkowie mają emeryturę. I on mówi, ale ja mam dwie tony cementu do sprzedania. Oni mówią, a nie mają potrzeby. I mówi, siedziałem dotąd, aż kupili. Mówił, bo dziadki to mają taką naturę, że mają, chcą mieć święty spokój. Więc jak już im dokuczysz, to kupią, żeby mieć święty spokój. I mówi, zawsze im sprzedałem. Młodzi mnie pogonili. Ale jak do starszych poszedłem, to sprzedałem. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego dzieci się mają, jak się ma ileś tam lat, a nie 70? Bo brakuje cierpliwości. Im starszy człowiek, tym brakuje mu cierpliwości. Więc żeby mieć spokój, ucieka od pewnych rzeczy. I Salomon tego nie przewidział. Bo myślał krótko. On był mądry, ale na krótki czas. W pewnych rzeczach długofalowo myślał. Więc brał sobie żony poganki, chociaż w Biblii było powiedziane nie wolno. Wziął sobie żony poganki, ale gdyby był mądry, tak naprawdę pracowałby z nimi i nie pozwoliłby im znieść świątyń dla ich bożków. A pozwolił. Więc kiedy on się zestarzał, tak nad nim pracowały, że uległ. Bo już był stary. Bo już nie miał odporności psychicznej. Bo już był niecierpliwy. Myślisz, że sobie dasz radę? Jak się zestarzejesz, zobaczysz. Więc lepiej załatwić sprawy dzisiaj, albo zrezygnować z pewnych rzeczy dzisiaj, żeby cię nie trąciły później. Tak? Tak, Jurku? Tak myślę. Trzeba załatwiać sprawy wcześniej. Salomon mówił, ja dzisiaj sobie daję radę. I miał rację, ale to było tylko dzisiaj. Ale kiedy się zestarzał, niestety, jak się pokonił w jednej świątyni, to jego druga żona mówi, a co ty? Tamta jest lepsza. Do mojej świątyni nie pójdziesz i poszedł do drugiej świątyni. I w ten sposób zboczył z drogi prawdy. I to, co zjednoczył Dawid, Salomon rozpędził. To z jego powodu królestwo się rozpadło. Z jego powodu. Drodzy, więc kiedy świat powiedział, strzeżcie się tego kwasu. Nie mówcie, po nas to spływa. Nie mówcie, nie wierzymy w to. Strzeżcie się tego kwasu. To świeckie przysłowie mówi nawet, kto z kim przestaje, takim się staje, tak? Nieświadomie nawet. Kto z kim przestaje, takim się staje, tak? Pewne rzeczy musicie robić dobrze. Opowiem wam jeszcze jedną historię, ale historię opowiadam. To koniec już. Jesteście zmęczeni, to muszę takie delikatne rzeczy mówić. Pewien człowiek, ateista, głosiłem mu słowo, a się nawrócił. Ale kiedy pierwszy raz u niego byłem, u niego w domu, to jego żona mnie zaprosiła, on nie chciał w ogóle o Bogu słuchać. Więc ja tak rozmawiałem, żeby on słyszał. Mówiłem do niej, ale tak, żeby on słyszał. Tak? On słyszał. I kiedy pomodliłem się o nią, pojechałem, bo on w ogóle nie chciał mieć ze mną kontaktu, zadzwonili do mnie, a później mi opowiedzieli, kiedy przyjechałem. Ona powiedziała, po twojej wizycie 3 razy do niego przyszedł w nocy Pan Jezus. Pierwszym razem pokazał mu bitwę o jego duszę, wziął go na takie miejsce i powiedział, teraz cię zezwę gdzieś. I wziął go w duchu i wziął na miejsce bitwy i widział walkę o jego duszę. I mówi, dopóki nie zawołałem Jezusa na pomoc, to bitwa była nierozstrzygnięta. Kiedy zawołałem Jezusa o pomoc, Jezus przyszedł i natychmiast była wygrana. I on wstał rano i powiedział do żony, był u mnie Pan Jezus, to po pierwsze. Po drugie, wiem, że to Bóg. I po trzecie, wiem, że potrzebuję zbawienia. Niesamowite, słuchajcie, ateista. Drugi raz miał następne objawienie, a za trzecim razem jego żona budzi się gdzieś koło 3 w nocy, druga, trzecia w nocy, a on po domu chodzi i otwiera szafy, buszuje. I ona mówi, na mózg ci chłopie padło, przecież noc, rano do pracy musi mieć, co ty wyrabiasz? A on mówi, Pan Jezus do mnie przyszedł. No i co? I on mówi, i powiedział mi, że mam w domu złe filmy i muszę je usunąć. Bo za tymi filmami stoi demoniczna moc, która ma wpływ na nasz dom. Na nas. Bo nie widzi, że my chorujemy? Nie widzi, że mamy różne rzeczy? I Bóg, i Pan Jezus mi powiedział, że to jest tak jakby ta moc wpływa z tych filmów. To i my pornograficzne filmy, to były horrory straszne jakieś rzeczy. Takie morderstwa, ćwiartowania, odzierania. Nie. Straszne, tak? On się w tym lubił i oglądał. I mówi, już prawie wszystkie znalazłem i wiem, że jeszcze mam gdzieś 2, muszę je znaleźć. Bo ja wiem, że jeżeli nie posłucham, to będzie miało na mnie wpływ. To po prostu będzie mnie męczyć. Ja muszę to zrobić teraz, nie rano, teraz. I do rana szukał i znalazł, tak? I wyrzucił. Byłem później u nich zaraz i widziałem, taka sterta chwili. Po prostu. Wyrzucił. Ale niedawno do mnie zadzwonili. Wiecie co? I ona mówi tak. Mamy, zresztą wiedziałem o tym, mają syna gdzieś w głowie, nie wiem, ponad cztery lata. I ten synek włączył jakąś bajkę, taką przyjazną, bo oni kontrolują dzieci, dziecko, bo jedno mają, co ogląda. Przyjazną bajkę włączył. Mama mu pozwoliła, więc otworzył DVD, włączył telewizor, wsunął dysk i woła mamę. Mama przychodzi i patrzy się na ekranie. Jest scena z jednego z horrorów. Nie wiem, jak ten się film nazywa, ale stoi taka dziewczynka, którą utopiono w studni. Stoi na ekranie, to jest dziewczynka. Włosy opadnięte, kapiące, tam z szat cieknie woda. I w tym horrorze ona wychodziła z ekranu i zabijała ludzi. I ona wchodzi i ta dziewczynka jest na ekranie wyświetlona. I obok niej stoi duża, ciemna postać i mówi do tego chłopaka: przyszliśmy po twoją duszę, zabierzemy cię. I on woła matkę, matka patrzy i ta scena, tak jakby, wiecie, się film zaczął, tak? Co jak dochodzi do końca tej sceny i z powrotem. Więc wyszarpnęła dysk. Myślała, że mąż wyrzucił opakowania, dysk został. Ale to był dobry dysk. To nie był zły dysk. Włączyła go jeszcze raz, nie mógł zastartować. Włączyła jeszcze raz, nie mógł zastartować. Za trzecim razem bajka. Kilka razy włączyła, nie ma nic innego. I powiedziała, to jest demoniczne. Mówi, nie wierzyłam mojemu mężowi. Myślałam, że odbiło mu, że się nawrócił, bo po prostu nawiedzony został, tak? A okazuje się, że za tymi rzeczami stoją demony. Że to ma wpływ. I my teraz drżymy o nasze dziecko, czy możesz się za nim pomodlić. Pamiętam, wtedy przyjeżdżałem przez zatłoczoną łódź i mówię, nie będziemy czekać. I w czasie jazdy musiałem się z nimi modlić, tak? O uwolnienie, o dotknięcie ich życia, o ochronę dla ich domu. To ty trzeszcie się kwasu, tak? Ten kwas może być w różnych miejscach. Ten kwas ma wpływ. I człowiek mówi, na mnie to nie działa, ciekawe. Może dzisiaj tego nie rozumiesz, ale to ma wpływ. On ten film wyrzucił, ale duch został, tak? Trzeba było pozałatwiać pewne rzeczy. To nieprawda, że gdzie idziesz, to nie ma znaczenia. To ma znaczenie, bo wchodzisz w pewną duchowość, wchodzisz w pewne działania i Bóg nie chce cię tam mieć. Więc Pan Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów i herodiadów, strzeżcie się. Ale oni nie do końca pojmowali, więc do nich mówi: jeszcze nie rozumiecie? Albo wcześniej. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Przecież wam o tych rzeczach mówiłem, tak? Przecież z tych rzeczy wychodziliście. Przecież kiedyś z tego pokutowaliście, a teraz nabieracie odwagi i mówicie, że możecie? To tak jak mojego znajomego spotkałem kiedyś przed kościołem. Kiedy się mamy płaty kościół. XIII wieczny chyba. I spotykam, przyjechał taki człowiek, którego znam i mówię, o, jaki ja wiem, kto ty jesteś. No, ja cię też znam. No pewnie. I mówię do niego, ale wiesz co, słyszałem o tobie, że ostatnio piłeś alkohol i to mocny alkohol. A on do mnie mówi, a co ci do tego się zdenerwował? I mówi, pod stołem jeszcze nie leżałem. A ja do niego się pytam, to kiedy się nawracałeś, a piłeś wtedy, to przestałeś pić na tyle, żeby pod stołem nie leżeć, czy całkiem zerwałeś picie? No całkiem. A teraz to mówisz, że wyznacznikiem grzechu jest leżenie pod stołem? Dlaczego znowu zaczynasz pić? I mówisz, że to nie jest problem. Że ty nie masz z tym problemu. Że ty, chrześcijanin, pod mocą Ducha Świętego będący, nie ulegniesz temu. Dlaczego wchodzisz w takie drogi? Powiedział ze mną, to nie będę rozmawiał. Odwrócił się i poszedł. Myśli, że jak chodzi na nabożeństwo, to go uświęca. Nie. To tylko ma wpływ na ile on się podda, tak? Dobrze jest chodzić na nabożeństwo. Trzeba chodzić. Ale trzeba też się zmienić. Bo Biblia powiada, że niektórzy przeglądają się w słowie jak w zwierciadle i za chwilę zapominają, jacy są. I ciągle to samo robią, tak? Więc Bóg nie chce takiej sytuacji. Jeżeli z czegoś wyszedłeś, to nie mów teraz mogę, tak? Mogę. Albo byłem niedawno takiego, myślę, narzeczeństwa. Nie wiem, czy on był, ale chyba narzeczeństwem był. I mówię, planujemy, pastorze, wyjść za mąż, czy udzielisz nam ślubu? Mówię, porozmawiamy, tak, z waszym pastorem porozmawiamy. A on, i pytam się, jakoś mnie tknął, mówię, a gdzie mieszkasz do tej dziewczyny? Ona mówi, bo mieszkałem tam, a teraz przyjechałem tu, bo tu będzie chłopak, tak, i planujemy ślub. Ja mówię, a gdzie mieszkasz? No u jego rodziców. Mówię, a czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tego mieszkania? Ale mówi, no proszę bardzo, zaprowadziła mnie, weszliśmy tam, on też był. I ja patrzę tak po wieszaku, mówię, ale ty też umieszkasz, tak? Do niego. On mówi, tak, bo to twoi rodzice. A są tylko dwa pokoje. Ja mówię, to gdzie wy siedzicie? My jesteśmy czyści. Ja mówię, ja nie pytam się, czy jesteście czyści, czy brudni, gdzie śpicie. No w tym pokoiku. Wchodzę do tego pokoiku. A tam taki wąski tapczan. Żeby był jeszcze szeroki. Ja mówię, śpicie na jednym tapczanie. Ale ja jej nie tykam. Ja mówię, ty nie musisz jej tykać. Na takim wąskim tapczanie to ona musi się do ciebie przytulić. Nie ma szans inaczej. Mówię, albo jesteś impotentem, albo kłamiesz. Bo ja już mam 60 lat, ale gdyby do mnie taka laska się przytuliła, to chyba miałbym problem. A ty mi mówisz, no 20 parę lat, że ona się do ciebie przytula i ciebie nie rusza, to chłopie, to androloga. Masz problem ze sobą. Albo jesteś w grzechu. Rozumiecie? Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Bo kwas zabija i kwas powoduje, że nawet jak się mienisz mądrym, jesteś głupi. Bo to trąci cię kiedyś. Bo to zniszczy cię kiedyś. To spowoduje, że upadniesz. I upadek będzie naprawdę wielki. Więc drodzy, kiedy Jezus im to wyjaśnił, pokazał im następną lekcję. Przybyli do Betsajdy i co się stało? Przyprowadzono do niego człowieka, który był ślepy. A on go wziął, poprowadził, napluł mu w oczy, tak, prosił go zabierze. Plunął mu w oczy, włożył na niego ręce i mówi, widzisz? I zawsze się działo coś, tak? To jest bodajże jedyny przypadek, że Jezus dwa razy musiał się modlić. A on mówi, widzę, ale jeszcze tak widzę, jakbym nie widział. Drzewa, coś się rusza, tak niewyraźnie, nie wiem o co chodzi. Więc Jezus go wziął jeszcze raz, pomodlił się i coś się stało, tak? I pokazał im, że nawet on, Syn żywego Boga, nie wszystko robił tak. Prawda? Że czasami, nawet jeżeli, jak mój znajomy powiedział, jeszcze do niego nie potrzebny, już leżał na ziemi, tak? Ale później musiał pomagać im, żeby upadli, bo nie chcieli padać. Musiałem go napomnieć za to. Ale, rozumiecie, że czasami ludzie mówią, jeszcze się nie pomodliłem, już został uzdrowiony, jeszcze coś tam, i to się stało. No to dobrze, chwała Bogu, bo to Bóg. Ale czasami jest tak, że się modlisz godzinę i nic. Jest jakaś poprawa, tak? A później modli się jeszcze i... Czy są rzeczy, które wymagają procesu. Nie można z jednej strony rezygnować, kiedy Bóg ci każe coś zrobić, a to się szybko nie dzieje, to po pierwsze. A po drugie, nie można osądzić takich ludzi, którzy się modlą. To jest pokój uzdrowienia, tak? Z chęcią rozmawiałem. Nie pytałem, jaki efekt mają w tym pokoju. Ale załóżmy, że na tej konferencji nikt nie został uzdrowiony w widoczny sposób. To nie znaczy, że nie będzie uzdrowiony później. Ale gdyby teraz podejść do człowieka, który się modli o ludzi, o uzdrowienie i powiedzieć, no bracie, no co ty tutaj ich czary mary. Nie działają. Idź do domu, Bogie, wyśpij się, najedz się. Szkoda twojego trudu.
Zrobisz ludziom nadzieję. Ludzie przyjeżdżają, płacą opłatę konferencyjną. Czy, nie wiem, czy jest opłata. Nie ma. Właśnie nie ma opłaty konferencyjnej.
Ale koszty jakieś ponoszą, że przyjechać. Człowieku, nie wyciszyć w głowie. Po co to wszystko? Kiedyś powiedziałem do ludzi tak. Tak, nagonka jest na to, że zbieramy pieniądze, czy na tej konferencji, czy na innej. Albo że pastor jakieś pieniądze weźmie z kościoła. Nagonka na to, tak? I im powiedziałem, ale chcemy znaków i cudów, tak? Czy nie? Chcemy. Chcemy, żeby słowo było na szkole, tak? Ale znam przysłowie, które mówi, że z tego to nawet Salomon nie należy, tak? Czyli jeżeli człowiek nie ma czasu na modlitwę, jeżeli człowiek ma zajęte myśli o tym, jak przeżyć, to o czym on będzie mówił? Mam znajomego kaznodzieję, który jak zaczął dom budować, to dopóki go nie wybudował, wszystkie kazania były na temat budowy. Oczywiście one były różnorodne, ale ciągle na temat budowy, tak? Wiedzieliśmy, na jakim etapie ma budowę. Bo człowiek mówi o tym, co przeżywa. Jeżeli człowiek nie ma co jeść, to będzie mówił o tym, że są problemy i kłopoty. I tak będzie budował kościół, że będzie zdołowany. Kościół będzie zdołowany. Więc to, co powiedziałem, nie bądźcie skąpi, a nie wasz pastor dobrze żyje. Albo jeszcze inaczej powiem. W pewnym mieście powiedziano mi w Polsce, że prezydent jest posąd miasta, posądzony jest o pewne nadużycia. I pytałem się mieszkańców tego miasta, takich chrześcijan, ale znanych, czy w tym mieście znanych. No i co by na to? Oni odpowiedzieli tak. Jeżeli o nas chodzi, to byśmy go nie sądzili. Rozmawialibyśmy z nim, ale nie zrzucilibyśmy go z jego miejsca, tak? Z autorytetu. I tak się, a dlaczego? No przecież wygląda na to, że nadużył, że pewno część pieniędzy zdefraudował. Oni powiedzieli, od 30 lat nikt nie zrobił tyle, co w ciągu roku ten facet. Dla miasta. Mamy taki rozwój miasta. Mamy taki postęp w mieście. I drogi, i budynki, i fasady, i wszystko, że to w głowie się nie mieści. Ten człowiek ma dar. Więc trzeba to troszkę skorygować, ale nie wolno mu urzędu zabrać, bo ten człowiek to jest dar dla miasta. Bo można być jak pies ogrodnika, tak? Więc drodzy, co mam powiedzieć? Że jeżeli chcecie, żeby ktoś posługiwał w mocy, to ten człowiek musi mieć czas na modlitwę. Pytałem się człowieka ze stanu, ma wielotysięczny kościół, pytałem się, jaka jest recepta? A on do mnie mówi, ja modlę się przynajmniej 4 godziny dziennie. Ile modlisz się ty? Powiedziałem, porozmawiałem później. 4 godziny dziennie. A ja miałem dyżur, jeszcze pracowałem zawodowo. Miałem budowę w kościele. Miałem małe dzieci. Miałem pracę, gdzie czasami jak operację zacząłem o 15, a miałem skończyć pół do czwartej, czyli o pół godziny. Te operacje samemu się nie robi pół godziny. To musiałem być czyli do 19 w terenie. Musiałem skończyć operację, tak? I on mi mówi 4 godziny. Powiedziałem, chłopie, to jest niemożliwe w moim przypadku. Mi doba ma za mało godzin. Ja nie mam takiej możliwości. A kiedy w kościele powiedziałem, potrzebuję na benzynę, nie na bilet, czy na opłatę jakieś, żeby na konferencję pewną pojechać, potrzebuję na benzynę, powiedzieli, pastorza, ty rąk nie masz? To idź sobie zarobić, tak? Właśnie, to jak wy chcecie cudów w kościele? Kiedy pastor idzie kłaść się spać i myśli, co dzieciom jutro dać jeść, tak? Zwolnił mnie z pracy, czy nie zwolnił? Co? A w kościele się przychodzi, ma kupę problemów do rozwiązania. To jak on może myśleć o cudach? Jak? A jeżeli jeszcze będzie się o kogoś modlił, a wy podejdziecie i powiecie, no i co, pastorku? Zdarzyło się coś? To go zachęcicie, myślicie do tego? Zbudujecie jego wiarę? Myślę, że nie. Niedawno ktoś mi powiedział, nie wiem na ile to prawda, trzeba było sprawdzić, ale chyba 2 tygodnie temu ktoś mi powiedział, że w Stanach istnieje teraz plaga samobójstw wśród pastorów. Musiałbym to sprawdzić. Tak? Że nie wytrzymują psychicznie i dzieją się złe rzeczy. A dlaczego człowiek nie wytrzymuje psychicznie? Dlaczego?
Chodzi się za odbiciem.
Kiedy moja żona czasami, wiecie, człowiek się starzeje, to, to różne rzeczy mówi, tak? Się poczuła źle i mówi, już się nie nadaje, ja nie dam rady. Siadałem, widziałem, że jej pewne rzeczy nie wychodzą. Mi nie wychodzą, człowiek, wiecie, już mam 60 lat. W tym roku skończyłem. Ale jeszcze nie pochopię, nie pochopię, tak? I siadałem, nie mówię mi, to prawda, wiesz, już ci to nie wychodzi. Już wolniej działasz. Bo ona sama to widziała. Nie potrzebowała, żeby jej to pokazywał, tak? Tylko mówiłem, patrz, zrobiłaś to i to. Wychodzi ci. Popatrz, ty idziesz spać i ty już planujesz na drugi dzień. Patrz, ile ty masz aktywności. Ja po prostu się kładę i odlatuję. A ty leżysz, czasami ja odlecę, ona mówi, ty, a może byśmy jutro to zrobili? Ja mówię, a to jest czas na spanie, ale później zapomnę. A później mnie wybije i zespuje się kręcować. Proszę, nie rozmawiaj ze mną w nocy, bo ona rozmawia, bo to jest najlepszy czas na rozmowę. Ale nie dołuję jej. Nie dołuję. Tak? Chcę jej powiedzieć, że jest wartościowa i chcę jej powiedzieć, że mi się podoba. I kiedy do mnie mówi, chcę nową sukienkę, to raczej liczę kasę, czy mi starczy. A nie mówię, że chociaż ostatnio powiedziałem, to muszę pokutować. Już chyba za dużo. Ale powiedziałem, muszę, słuchaj, chcę być kobietą. To, co mam, to co mówię, że mam, to już ma 10 lat. Młody już 3 razy się zmienił, czy 4, więc widzę, się zmieniają. Szybciej, nie za szybko. Więc, no dobra, to okej. Ale wiem, że to jest potrzebne, żeby ona normalnie żyła, funkcjonowała, żeby nie była zdołowana i nie załapała depresji, bo depresja to nic dobrego. Drodzy, reasumując, chcę wam powiedzieć, nie musicie nikomu niczego udowadniać, tak? Po prostu żyjcie z Bogiem, miejcie bojeźń Bożą, mądrość Bożą, karmcie się Słowem, nie zazdroście innym. A jeżeli chcecie, żeby ludzie byli używani, to im po prostu błogosławcie. Jeżeli nie możesz finansowo, błogosław go po prostu w modlitwie. Nie opowiadaj na jego temat głupich rzeczy. Nie opowiadaj na jego temat głupich rzeczy. Buduj jego wiarę, a wtedy skorzystasz, tak? Ja do moich dzieci powiedziałem, przykazanie Boże mówi, czci ojca swego i matkę swoją. A tato, a mój syn mówi, tato, no ale to trzeba mieć za co, tak? On ma taki cięty język. Ja mówię, synu, nie do końca, bo tam w Biblii nie jest powiedziane dobrego ojca, mądrego ojca, bystrego ojca, tak? Jest powiedziane po prostu ojca. Czci ojca swojego i matkę swoją. I ja ci powiem, po co to wszystko? To jest powiedziane, będziesz długo żył i będzie dobrze ci się pogodziło. A jeżeli ja jestem sługą Boga, jeżeli ty będziesz mnie błogosławił, jeżeli ty będziesz mnie czcił, jeżeli ja w domu nie będę się denerwował, tak? I po zdenerwowaniu, wypowiedzeniu pewnych słów, które się nie godzi powtarzać, nagle zacznie się modlić, to jaka ta modlitwa będzie miała moc, tak? Więc jeżeli będziesz mnie czcił i ja ciebie będę błogosławił, to kiedy ty będziesz chory, albo kiedy twoje dzieci będą chore, albo kiedy tobie w życiu nie będzie dobrze, przyjdziesz do ojca i ja jak Jakub ciebie pobłogosławię, to się stanie. Czy ty rozumiesz, że ty masz w tym interes? Ja tak na nie patrzył, mówię, a tak nie myślałem. No ale to pomyśl. To pomyśl, masz w tym interes. I ja też. Ale Bóg jest dobry, tak? Więc czci ich. Więc czcijcie swoich. Za dużo krytyki się rozlega w Polsce. Za dużo złych słów pada. I ludzie nie sprawdzają, nie zgłębiają, tylko z chęcią powtarzają zasłyszaną plotkę. A to niestety na niektórych ludzi źle wpływa i dlatego jest taka wieść o Stanach. Pastorzy zaczynają popełniać samobójstwa. Nie wyczuwają psychicznie. Przychodzi depresja. Ja nie chciałbym, żebyście tych ludzi osądzali, bo czasami, kiedy człowiek nie wie, co czyni, tak mi się wydaje, że jest podobnie napisane, to grzechu mu się nie poczytuje za grzech. Więc czasami, jeżeli człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, kiedy ma depresję tak silną, że nie może nad swoimi myślami zapanować i w tym czasie podejmie jakąś głupią decyzję, to tylko w gestii Boga jest, żeby go osądzić. Ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, tak? To jest, należy do Boga. Więc nie wypowiadajmy złego sądu o tych ludziach. Ale myślę, że jeżeli każdy, ktokolwiek podejmuje taką decyzję, to został doprowadzony do granic wytrzymałości. Nie wolno nam tego robić. Słowo Boże mówi, błogosławcie, bo na to powołani jesteście, tak? Niech was Bóg błogosławi, kochani. Bardzo jestem wdzięczny, że jesteście takimi dobrymi słuchaczami. I do was się nie da mówić w czasie. Po prostu tak dobrze słuchacie, że człowiek chciał mówić i mówić i mówić, nawet nie udowadniając. Błogosławię was. Modlę się o to, żeby słowa, które tu słyszeliście, zadziałały w waszym życiu i żeby przyniosły błogosławieństwo. I żebyście znowu chcieli przyjechać, ale już przemienieni i żebyście wzięli jeszcze więcej w przyszłym roku czy na jesieni. Amen. Amen.